Drugi Piotra 1:3.
Tych wersetów jest wiele. Naprawdę wiele. Ale weźmy sobie chociaż 3 na ten punkt.
Drugi Piotra 1:3. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim. Co jest potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał i tak dalej. Nie będziemy rozwijać tej myśli przez to, bo w skrócie wiemy, przez Chrystusa, przez poznanie Pana naszego, przez znalezienie się w Nim, ale jest powiedziane, obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne. Od razu możemy rozważyć, co to znaczy, że mamy wszystko. Bo na przykład Maniuś nie ma Rolls Royce'a.
To nie mam.
A ja nie mam helikoptera. A to jest jednak napisane, że Bóg obdarował nas wszystkim. Jest powiedziane wszystkim, co jest potrzebne. Czyli wszystko mamy, rozumiejąc, czego potrzebujemy. Jeżeli nie mamy tego, czego potrzebujemy, to znaczy, że nam się wydaje, że tego potrzebujemy, albo daliśmy się okraść. I to też jest możliwe, że wielu wierzących ma braki, bo okradł ich diabeł. Jest jeszcze jedna opcja, trzecia, że pewni wierzący mogą nie mieć tego, czego rzeczywiście potrzebują do życia i co nawet Bóg chce im dać, chce, ale nie może. Bo jak jest napisane w jakimś miejscu, że zużyliby to natychmiast na zaspokojenie własnych namiętności. Pewne rzeczy doprowadziłyby ludzi do zguby. I niektórym Bóg nie daje tego, czego potrzebują, chociaż to jest dla nich. Chociaż to jest ich. Nie daje, bo za bardzo ich kocha. Jednak jest powiedziane, że boskiego moc obdarowała nas wszystkim. Obdarowani jesteśmy. Czy ze wszystkiego już korzystamy, to inny temat. Ale możemy jedną rzecz powiedzieć. Mamy wszystko. Nawet gdyby to oznaczało taką pozycję, jaką by zajmowały dzieci, które powiedzą, że mają samochód, mając na myśli to, że rodzice mają. Naprawdę fizycznie my nie mają, bo mają parę lat. Ale kolegom w przedszkolu powiedzą, mam samochód. Oczywiście, że gdyby dodać mu teraz lat 15, to słowo, które i tak jest prawdą, stałoby się prawdą w sensie praktycznym, bo mógłby usiąść za kierownicę i pojeździć. A więc prawdą jest i kiedy ma parę latek, i kiedy ma 20 latek, tylko różnica w używaniu tego. Ale zawsze może powiedzieć, kiedy to ojciec ma, że on też ma. I my możemy powiedzieć, że mamy wszystko, czego potrzebujemy, wszystko to, co ma ojciec i nam jest potrzebne, możemy zawsze powiedzieć, że to mamy. Inny werset, który to mówi też bardzo dokładnie, to jest Rzymian 8, 17 albo 16. Bo jest powiedziane, że jesteśmy współdziedzicami. 17. Że jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, i współdziedzicami Chrystusa. Oczywiście Chrystus ma wszystko. On ma tak wiele, jak wiele nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić. Bo my sięgamy wyobraźnią tylko do naszego zamkniętego, krótkiego świadka. I tak całego ludzkiego świadka nie poznaliśmy. A on ma dużo więcej. A my jesteśmy współdziedzicami. Czyli współwłaścicielami. Do wielu wierzących to nie dociera, Marysiu. Współwłaścicielami Chrystusa. Współwłaścicielami wszystkiego. A Bóg mówi, moja ziemia, mój świat. Bóg mówi, moje srebro i złoto. Tak Bóg mówi. Na przykład w proroku Ageuszu. Wyobrażacie sobie to? On powiedział, że moje jest srebro i złoto. A my jesteśmy współwłaścicielami Chrystusa dla którego Ojciec wszystko przyniósł. Czyli tak naprawdę to jest niepojęte wręcz. Tak naprawdę narody nie wiedzą, że oni obracają złotym i srebrem, dostali to naprawdę na kredyt i nadużywają naszego złota i srebra. Bo kiedy się nawróciliśmy, staliśmy się współdziedzicami Chrystusa, to znaczy, że to jest nasze, złoto i srebro, a oni je przewalają na głupoty. No tak to wygląda. I jeszcze jeden fragment o tym mówi, to jest Efezjan 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławi w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebieskim. A więc mamy wszelkie błogosławieństwo. Błogosławieństwo duchowe nie jest rzeczą dla nas niewidzialną, bo ono zawsze wyraża się w rzeczach, które stają się w naszym życiu ewidentne. Błogosławieństwa są ewidentne. A więc mamy wszystko. Druga rzecz. Wszystko możemy. Gdzie to jest napisane? Panowie?
Wszystko możemy.
A, piosenki się przydają, co nie? A gdzie to jest napisane? No jak? 4:13 Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Jak wiele mogę? To zależy wszystko od mocy, którą używamy. Jeżeli ja będąc w Chrystusie polegam na własnej cielesnej mocy i znajduję się pod przekleństwem w takim razie polegania na ciele, mogę tyle, ile sam potrafię. Ale Biblia mówi, że my jako wierzący możemy ciut więcej, bo list do Efezjan znowu powiada w 1:17. Nie, w trzecim rozdziale. W 20 wersecie, zobaczcie. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myślimy. Według mocy działającej w nas potrafi uczynić więcej niż nawet sprawy, o które prosimy lub o nich myślimy. Wszystko możemy w tym, który nas wzmacnia, a nawet więcej niż nam się wydaje. On może uczynić przez nas. Wszystko mogę w Chrystusie. Wszystko to, do czego Bóg mnie powołał, ja to mogę. Pięknie mówi wielu kaznodziei, szczególnie tych ewangelistów, tych tak zwanych generałów wiary. Powiadają, i to jest właściwa myśl, że naszym problemem nigdy nie są pieniądze. Naszym problemem nigdy nie jest to, co wydaje nam się, że jesteśmy w stanie osiągnąć. Naszym problemem jest tylko to, abyśmy słyszeli, co Bóg do nas mówi. I byli temu posłuszni. To jest wszystko, czego potrzebujemy. To jest jedyna rzecz. Bo według mocy działającej w nas Bóg jest w stanie uczynić daleko więcej niż to, o co prosimy. Wszystko możemy, co Bóg do nas powie, abyśmy zrobili. Chcę, abyśmy to usłyszeli i zdecydowali się zrobić. Nie chcę może źle ocenić, mam nadzieję, że nie ocenię źle innego młodego człowieka, który ma bardzo fajne intencje. I myślę, że Bóg usunie w jego życiu dzieła. I on, kiedy widział w jednym z miast, gdzie byliśmy, tą całą akcję, no dla nas to była rutynowa sytuacja. On, widząc to pierwszy raz, był pod głębokim wrażeniem, bo też w jego zborze zaczyna się tam dopiero organizowanie służb uzdrowieńczych. Rozważa autobus, cena przewoźna, ławki, ekipa ludzi z miasta do miasta. I mówi do mnie, że modli się o to, żeby mieć dostatek. I chce być bogaty. I wierzy, że Bóg chce, żeby był on bogaty, żeby móc ułożyć na te rzeczy i żeby móc to jakoś organizować. I mówię, ja Ci błogosławię. Amen. Będziesz bogaty. Chwała Bogu, jak masz taką wiarę i wizję i masz jeszcze do tego super cel i pragnienia. Niech będzie. Ja mówiła się, że jak będzie już go stać, to on wtedy kupi autobus, zorganizuje coś takiego, sprzęt. No. Ja mówię, że nie musisz być bogaty, żeby zacząć coś takiego robić, bo ty potrzebujesz tylko wiedzieć, czego Bóg chce od ciebie i zacząć robić to, co Bóg mówi. Przepiękna to zaczął mówić. Coś zaczął mi tłumaczyć. No tak, ale no pieniądze. Ja mówię, wiesz, ja nie jestem z tych, którzy mają w tej chwili pieniądze. Ani nie zaczynają, nie mając pieniądze. Ani teraz, jak widzisz ten autobus, to nie oznacza, że ja mam pieniądze. To może to mogą dwie rzeczy oznaczać. Jak ludzie patrzą na autobus, to ale autobus. Może nie jest nowy, ale nie wiem, czym się ludzie zachwycają. Ja mówię, te dwie rzeczy może oznaczać. Albo, że ma tyle pieniędzy, albo, że ma tyle, albo, że jestem w tarapatach. Różnie to może być. No i faktycznie w myśleniu ludzi tak się to utkwiło, że czasami, kiedy nie robią niczego, myślą, jak wiele by zrobili, ile by mogli, gdyby mieli coś, co widzą ich ludzkie oczy, czyli cielesne możliwości, a więc patrzą nie na to, co Bóg ma, tylko na to, co tu mają przed sobą. Jak to stąd znajdzie się tu i ja będę to widział, będę miał te pieniądze, będę mógł je przeliczyć, to będzie oznaczało rzeczy wymierne, które potrafię. No ale to przecież nie nawet sztuka w końcu polenia. Tak jest proste, tak to i poganie potrafią. Do tego nie trzeba być nowonarodzonym człowiekiem chodzącym w wierze, żeby tak funkcjonować, czyż nie? Słuchaczem Boga stajesz się wtedy, kiedy nie widzisz możliwości, ale dowiadujesz się o nich od Ducha Świętego i ze Słowa Bożego i stawiasz kroki w wierze. Idealnym przykładem nierdzewnym i sztandarowym jest oczywiście kto? Ktoś, kto uwierzył, że może, nie widząc możliwości. Któż to był? Szybko. No, powiedział, Panie, powiedz tylko słowo, powiedz słowo. I on szedł po słowie do Jezusa. I woda go nie mogła unieść. On wyszedł z łodzi i szedł po wodzie. Apostoł Piotr. Nie było możliwości, żeby przyszedł do Jezusa po wodzie. I dlatego on powiedział jedną rzecz, która była no, objawieniem. Jezus mu powiedział, nie ciało i krew ci tobie wie, lecz ojciec w innym przypadku. Więc w tym też pewnie to było czyste objawienie. On powiedział, Panie, powiedz, abym przyszedł do ciebie po wodzie. Jezus wypowiada słowo. I on wtedy może iść. Bo bez słowa, bez objawienia, bez wiedzy o tym, co Bóg dla nas ma, my nie możemy wyruszać, bo nasze możliwości to nie jest przecież science fiction, to jest ciało. A więc on tyle mógł, ile Jezus do niego powiedział, że może. I ty tyle możesz, ile Bóg ci powie, że możesz. Choćby to było niemożliwe. A więc możesz wszystko. No i ostatnia rzecz. Wszystko wiesz. No i gdzie to mamy, proszę Państwa? Ja myślałem, że ja będę jakiś po prostu przerabiał historię przemi wobec obcykana, taki już tak tylko dla proformy. Oczywiście pierwszy list Jana, drugi rozdział, 20 i 27 werset. No więc. I 20 werset mówi, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. A 27 mówi, a to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje we was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak namaszczenie Go poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. Jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. Żeby było łatwiej, namaszczenie zawsze jest uposażeniem. Uposażenie jest zawsze ekwipunkiem kierunkującym nas do konkretnych rzeczy, uzdatniającym do jakiejś określonej służby lub wykonania konkretnego dzieła. Namaszczenie zatem wiąże się z rzeczą, którą masz uczynić. Kiedy Bóg cię do czegoś namaszcza, kiedy zaczynasz, możesz nie wiedzieć. Ale jeżeli tylko masz do tego namaszczenie, możesz powiedzieć, wiem wszystko. To nie znaczy, że nie potrzebujesz nauczyciela, bo ogólnie nauczyciele będą uczyć ciebie o wszystkich innych rzeczach, do których możesz jeszcze namaszczenia nie mieć. Bo nie mamy namaszczenia do wszystkiego. Pamiętaj, mamy namaszczenie, które nas uposaża do wielu rzeczy, ale nie do wszystkiego, absolutnie. I poza tym Bóg rozdzieli namaszczenie w Kościele tak, aby inni swoim rodzajem namaszczenia nam usługiwali, a my im. W zakresie, w którym my mamy namaszczenie, wiemy wszystko. W tym momencie danym może nie wiesz, co potrzebujesz wiedzieć na zajutrz, ale wiesz, co potrzebujesz wiedzieć na dziś. To jest podobnie jak z obłokiem nad Izraelem. Kiedy on się unosił, ten obłok Bożej chwały, słup ognia w nocy, w którym była obecność Boża, która ich prowadziła, możesz mu powiedzieć, nie wiem, dokąd jutro ten obłok pójdzie, ale widzę, dokąd idzie dzisiaj. I tak jest namaszczenie. Namaszczenie dziś cię prowadzi. I w nim wiesz to, co masz uczynić i wiesz wszystko. Nie wiesz, co jutro cię objawi, bo będą kolejne specyficzne sytuacje. Oczywiście z perspektywy 10 lat, kiedy Bóg razem z tobą przetrze różne trudne warianty z powodu tego, że namaszczenie ciągle ci towarzyszyło, okaże się, że masz potężny zasób objawienia wynikający z tych różnych sytuacji. Stanie się to twoim wspaniałym dorobkiem, który może się dzielić z innymi i mówić innym o rzeczach na zaś. Nie zmienia to faktu, że każdy ma i tak swoje namaszczenie, które go pouczy na dziś. My, jak małowierny Tomasz, często nie chcemy ruszyć, gdy Bóg mówi teraz, bo nie wiemy, co będzie jutro. A że na tym polega wiara. Że skoro wiem wszystko, to znaczy, że wiem na teraz. Dzisiaj wiem, że On powiedział do mnie, pójdź za mną. Nie wiem, co będzie jutro. Ale mam namaszczenie, które mówi mi, co mam dzisiaj zrobić. Że idę za Nim dzisiaj, wezmę to i tamto lub czegoś tam nie wezmę. Dziś mam uczynić to i tamto, rozdać połowę majątku lub nie rozdać. Wziąć miecz lub nie brać ze sobą miecza. Tak? Czy cokolwiek on nam na dziś pokaże. A co będzie jutro? Wierzę Słowu Bożemu, które mówi, że wiem wszystko. 16 lat temu naprawdę wiedziałem dużo mniej niż teraz. Naprawdę. Ale kiedy znalazłem się w tym miejscu, w którym wiedziałem, że mam być, i czułem to namaszczenie, które przyprowadziło mnie do tego miejsca, miałem ten fantastyczny komfort, że wiem dzisiaj, gdzie mam być i co mam robić i wiem dziś, co mam powiedzieć, idąc na nabożeństwo. I wiem, nawet co, halleluja, w perspektywie miesiąca, co mam robić, to jest zupełnie fajne, że mam zrobić ewangelizację tu, jakiś przygotować plakat, kogoś odwiedzić, coś tam zacząć. Fantazja. Nie miałem pojęcia, co będzie za pół roku. Będzie zero. Ja nawet nie wiedziałem, że będę w Kutnie mieszkał. Wiedziałem w danym momencie, że mam być tu, teraz mam zrobić to i tamto i aleluja. I było jak w tej piosence. którą Duch Święty mi przypomina. Dobrze znać piosenki, nawet takie czerstwe, by się zdawało. Jechałem pociągiem i Duch Święty mi przypomniał z dzieciństwa piosenkę. To jest właśnie adekwatna do tego namaszczenia mówiącego, że mi wszystko. I to jest taka, że mój Pan drogę zna przez największy gąszcz. Ja zaś tylko za Nim kroczę. Mój Pan drogę zna przez największy gąszcz. Ja zaś tylko za Nim kroczę. Siły na dziś On daje mi. O jutro już się nie troszczę. Halleluja. Bo mój Pan drogę zna przez największy gąszcz. Ja zaś tylko za Nim kroczę. O jutro już się nie troszczę. I halleluja. I wszystko będzie dobrze. Fajnie. Dlatego Jezus powiedział, odchodzę, że lepiej, żebym ja odszedł, bo przyjdzie pocieszyciel do was, wprowadzi was we wszelką prawdę, nie sam od siebie mówić będzie. Cokolwiek ma przyjść wam, oznajmi. Oznajmi. Powie, wprowadzi w prawdę, objawi. I alleluja. I wszystko jest halleluja. No to tyle.